Mamy już 16 minut po godzinie 18. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy teraz na program Szukając Słowa Bożego. Będziemy omawiać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Bąk, biblista, katolicki Uniwersytet Lubelski, pochodzący z diecezji rzeszowskiej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu prowadzącemu, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Jak zawsze na początku tej audycji pieśń, modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o światło Ducha Świętego dla nas. Czytanie jest księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże.
Można powiedzieć, że to pierwsze czytanie niedzielne z jednej strony jest czytaniem dość łatwym i bardzo często je przywołujemy, kiedy mówimy o zapowiedziach Starego Testamentu, które przewidują przyjście Mesjasza, mówią o przyjściu Mesjasza, ale z drugiej strony, kiedy wejdziemy nieco głębiej w ten tekst, okazuje się, że nie jest wcale taki łatwy do zrozumienia. I tutaj, aby zrozumieć to pierwsze czytanie, czeka nas pewna praca, trochę praca takiego historyka, wejścia mianowicie w kontekst historyczny, kiedy te słowa zostały zostały wypowiedziane. Dlatego też nieco więcej uwagi dzisiaj poświęcimy na to pierwsze czytanie. Otóż jesteśmy w księdze proroka Izajasza, to znaczy jesteśmy w 8 wieku przed Chrystusem i jest to czas, kiedy w połowie tego wieku, a dokładnie w roku 745, do władzy nad Imperium Asyryjskim dochodzi niejaki Tiglat-Pileser III. Imperium Asyryjskie zaczyna się coraz bardziej rozrastać, zwłaszcza właśnie pod królowaniem tego władcy i Tiglat-Pileser III ma tutaj takie pragnienie, aby zdobywać kolejne tereny, zwłaszcza aby posuwać się w kierunku Morza Śródziemnego. To Imperium Asyryjskie, ono rozrasta się coraz bardziej i w pewnym momencie zaczyna zagrażać jednemu z państw znajdujących się na tamtym obszarze, a mianowicie zaczyna zagrażać Syrii. Stolicą Syrii jest Damaszek, królem Damaszku jest niejaki Resin i Resin czuje się zagrożony. Syria może zostać zdobyta przez Asyrię. Skoro tak, to król Damaszku, Resin, będzie szukał koalicjantów, będzie szukał sprzymierzeńców, aby wystąpić przeciwko Imperium Asyryjskiemu. Wydaje się to pewnym absurdem. Imperium jest ogromne, potężne. Władca Damaszku, władca Syrii jest zbyt słaby, ale szuka koalicjantów. I pierwszego takiego koalicjanta znajduje w królu Izraela, a więc w terenie leżącym na południe od Syrii, a tym królem Izraela jest niejaki Pekach, a więc ma jednego sprzymierzeńca, ale to jest za mało. Tutaj musimy powiedzieć, że jeszcze cofnąć się nieco bardziej wstecz w historię, mianowicie to królestwo, które było zjednoczone, królestwo narodu wybranego, królestwo Dawida, później jego syna Salomona, po śmierci Salomona, więc jesteśmy w IX wieku, ono się rozpada na dwie części. Rozpada się na część północną, to znaczy Izrael i część południową, to znaczy Judę. I tutaj właśnie władca tej części północnej, niejaki Pekach, chce sprzymierzyć się z władcą Syrii, niejakim Resinem, aby wspólnie wystąpić przeciwko potężnemu Tiglat-Pileserowi III. Jest to dalej absurdem, mimo że już mamy dwa państwa, mamy dwóch władców, ale jednak Imperium Asyryjskie jest zbyt silne i doskonale o tym wiedzą. Dlatego szukają trzeciego koalicjanta i takiego trzeciego koalicjanta upatrują w Królestwie Południowym, to znaczy w Królestwie Judy, którym to królestwem rządzi niejaki Achaz. I tutaj mają dwie możliwości. Albo przekonają go do koalicji, a ponieważ wiedzą, że Achaz za bardzo walczyć nie chce, że Achaz jest dość uległy wobec Imperium Asyryjskiego, dlatego też podejmują nieco inny plan, a mianowicie będą dążyć do tego, aby obalić Achaza z tronu. I w ten sposób zawiązują koalicję przeciwko Achazowi. Jest to koalicja Syrii z Izraelem, dlatego mówimy koalicja syro-efraimska i później te działania, które będą podejmować militarne, wojenne, mówimy, że jest to tak zwana wojna syro-efraimska. Jest to bardzo trudna wojna, bardzo tragiczna wojna, dlatego że w rzeczywistości występuje Królestwo Północne Izraela przeciwko Królestwu Południowemu, przeciwko Królestwu Judy, a więc pokolenia narodu wybranego występują, mają wystąpić być jedne przeciwko drugim. I ta koalicja właśnie syro-efraimska zaczyna oblegać Jerozolimę. Dodatkowym jeszcze osłabieniem tutaj dla tego królestwa południowego, dla Achaza, jest, jak to często bywa w takich sytuacjach, bunt podległych mu terenów. Szczególnie będzie tutaj buntować się Edom, zaczną buntować się też Filistyni, a więc Achaz znajduje się w sytuacji bardzo trudnej. Zagraża mu Syria, zagraża mu królestwo Izraela, zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że zostanie obalony, że może stracić życie, już jest zresztą przygotowany nowy król, mają niejakiego Tabeela, którego chcą osadzić na tronie, posadzić na tronie w miejsce Achaza, a więc Achaz przeżywa moment bardzo trudny w swojej historii. I co robi? I wysyła poselstwo do potężnego króla asyryjskiego, do Tiglat-Pilesera III, poselstwo z ogromną ilością złota, srebra, oczywiście, że trzeba było wziąć to złoto, srebro ze świątyni, z pałacu, a więc skarbce świątynne, pałacowe zostają tutaj opustoszone. Wysyła to poselstwo ze złotem do króla asyryjskiego i prosi go o pomoc. Można powiedzieć, że Tiglat-Pileser III tylko czekał na taką sytuację. Jest to dla niego doskonały pretekst, aby uderzyć właśnie na Syrię, na którą i tak zamierzał uderzyć. I wiemy z historii, w 732 roku zostaje zdobyty Damaszek, król Resin zostaje skazany na śmierć, ludność, jak to często bywało właśnie w takich sytuacjach, zostaje przesiedlona na wschód. Taki mamy właśnie kontekst historyczny. I to pierwsze czytanie niedzielne, ono ma miejsce właśnie wtedy, kiedy zawiązuje się ta koalicja syro-efraimska, kiedy już Jerozolima zaczyna być oblegana przez Królestwo Izraela sprzymierzone z Syrią, przez Pekacha sprzymierzonego z Resinem i w momencie, kiedy już Achaz prawdopodobnie wysłał właśnie poselstwo do Tiglat-Pilesera III, prosząc wroga, tak naprawdę prosząc wroga o pomoc, aby uchronił go przed utratą władzy, przed utratą tronu. Sytuacja, która się rozgrywa, wtedy jest opisana w 7 rozdziale Księgi proroka Izajasza i tutaj mamy ten rozdział podzielony przynajmniej na dwie takie części. Pierwsza część, już pierwszy werset tego 7 rozdziału jest takim wprowadzeniem historycznym za czasów Achaza, o którym właśnie mówiłem, syna Jotama, Ozjasza, króla Judy, czyli tego królestwa południowego, wyruszył Resin, król Aramu, czyli król syryjski, wyruszył z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, w Jerozolimie. A więc mamy tą sytuację, o której mówiłem. Achaz jest tutaj zagrożony i Pan wysyła wtedy do niego proroka Izajasza. I Izajasz ma wypowiedzieć do niego słowa pewnej otuchy, pewnej pociechy. Mówi do niego, uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu, i tutaj używa takiego dość obraźliwego określenia, niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni. Nawet tak są określani tutaj właśnie ci dwaj władcy Izraela, Syrii, jako niedopałki dymiących głowni. Robią dużo dymu, ale ognia z tego nie będzie. Nie bój się, nic ci nie zagraża. Później jeszcze Izajasz ma powiedzieć, jeszcze 65 lat Efraim zostanie zdruzgotany, przestanie być narodem Efraim, czyli Izrael. A więc to przesłanie do Achaza jest tutaj bardzo takim przesłaniem pozytywnym. Chociaż ci zagrażają, nie bój się. Jesteś reprezentantem dynastii Dawidowej, Bóg się tobą interesuje, Bóg nad tobą czuwa. Nie bój się, oni ci nic złego nie zrobią, Pan Bóg cię ochroni. Ale Achaz tym słowom proroka Izajasza wcale jakoś nie chce wierzyć. Bardziej wierzy temu poselstwu, które wysłał do Tiglat-Pilesera III, do władcy asyryjskiego. Raczej nie u Pana Boga, ale u potężnego imperium będzie szukał tutaj pomocy, będzie szukał wsparcia. I znowu Pan przemówił do Achaza. I tu rozpoczyna się właśnie niedzielne pierwsze czytanie, kiedy jest druga interwencja Boga. Znowu najprawdopodobniej poprzez proroka Izajasza. Znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Mam więc ten sam kontekst historyczny. Przemówił tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Proś dla siebie o znak od Pana. Jeżeli mi nie wierzysz, że Pan Bóg cię ochroni, jeżeli szukasz tutaj poselstwa, wysyłasz to poselstwo do obcego władcy, do potężnego imperium, nie ufaj mu, ufaj Panu Bogu. A jeśli Bogu nie wierzysz, jeśli miałbyś jakiekolwiek wątpliwości, to proś dla siebie o znak od Pana i tutaj Izajasz dodaje Boga Twego. To nie jest jakikolwiek Bóg, to nie jest Bóg oddalony od ciebie, to jest Bóg twój, to jest Bóg, który się interesuje całą dynastią Dawidową, interesuje się tobą, on ciebie nie zostawi. Proś dla siebie o znak. Jak nie wierzysz, to Pan Bóg ci da znak, że te słowa, które ja ci mówię, są prawdziwe. Czy to głęboko w Szeolu, proś o znak, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze, jakikolwiek znak, jeśli Szeol jest jakimś królestwem podziemia, więc jakikolwiek znak, czy to z podziemi, czy z nieba, czy z dołu, czy z góry, proś o jakikolwiek znak, a Pan Bóg ci ten znak da, on ci potwierdzi słuszność i prawdziwość mojego słowa. Popatrzmy tutaj też, jaka jest wielka zażyłość proroka Izajasza, jaka wielka bliskość Izajasza wobec Boga, jak on jest bardzo z Bogiem zjednoczony. On doskonale wie, że to słowo Boże, które wypowiedział, ono może zostać przez Boga potwierdzone przez jakiś konkretny znak. A więc Achaz może się namacalnie przekonać o prawdziwości tych słów, które niosą dla niego jakąś pociechę, otuchę, żeby się nie bał tych, którzy mu zagrażają, którzy już stoją u wrót Jerozolimy, chcą go obalić z tronu. Achaz mimo wszystko nie wierzy, nie wykorzystuje tej sytuacji, że może nawet poprosić o jakiś znak i odpowiada: nie będę prosił i nie będę wystawiał pana na próbę. No można powiedzieć, że ta odpowiedź Achaza jest taka, no nie wiem, bardzo pokorna, nie będę pana Boga wystawiał na próbę. Pozornie ta odpowiedź jest bardzo piękna, gdybyśmy popatrzyli tutaj do Starego Testamentu, chociażby do Księgi Powtórzonego Prawa, tam wyraźnie prawo zabraniało wystawiania Boga na próbę. Jednym z przepisów były słowa: nie będziecie wystawiali na próbę Pana Boga waszego, a więc można powiedzieć, Achaz zachowuje się tutaj jako wzorowy człowiek przestrzegający właśnie prawa, ale w rzeczywistości nie chodzi mu o to, aby Boga nie wystawiać na próbę. Achaz tylko tak się wymawia. W rzeczywistości on ma swój plan, on ma swoją koalicję z Asyrią, a może już w momencie, kiedy wypowiada te słowa, już jest za późno, już całe złoto, srebro już pojechało do Asyrii, już jest za późno. On się tylko wymawia przed Izajaszem: nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Niby tutaj gra człowieka pokornego, ale Izajasz doskonale demaskuje jego obłudę, demaskuje doskonale jego hipokryzję i kontynuuje właśnie tymi słowami, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc domu Dawidowy. To już nie jest tylko proroctwo do samego króla Achaza zagrożonego, ale to jest proroctwo do całego domu Dawidowego. Wypowiada te słowa do Achaza jako reprezentanta dynastii Dawidowej. Słuchajcie więc domu Dawidowy i wypowiada dalej te słowa: dlatego Pan sam da wam znak, chociaż tego znaku nie chcesz, ale Pan sam da znak, on sam pokaże, że interesuje się historią, że nie jest Bogiem jakimś odległym, dalekim. I jaki to ma być znak? My te słowa znamy, myślę, z wielu czytań, są często te słowa przytaczane, chociaż dość trudne do zrozumienia. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. I tutaj pojawiają się dwie takie trudności. No, co znaczy to słowo panna? O jaką kobietę tutaj chodzi? W całym tym kontekście historycznym, w 8 wieku przed Chrystusem jesteśmy. Jeżeli byśmy popatrzyli do tekstu hebrajskiego, no tak nam trochę pomoże i nie pomoże. W tekście hebrajskim mamy tutaj taki termin alma. Ten termin, on, jeżeli byśmy szukali w jakichś innych księgach Starego Testamentu, znajdziemy go na przykład w Pieśni nad Pieśniami, tam oznacza dziewczęta z orszaku weselnego, więc to jest termin, który oznacza młodą kobietę. W psalmach będzie mowa o orszaku królewskim, o kobietach tańczących, a więc możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o młodą kobietę, a jeszcze jakbyśmy zaglądali do słownika, ten termin jest precyzowany jako młoda kobieta zdolna do małżeństwa, ale albo jeszcze nie wydana za mąż, albo wydana za mąż, ale nie mająca jeszcze potomka. Więc chodzi tutaj o młodą kobietę. Tłumaczenie greckie Starego Testamentu, tak zwana Septuaginta z II wieku przed Chrystusem, idzie tutaj jeszcze dalej i tekst grecki zawiera tutaj słowa i duche parthenos. Parthenos po grecku to jest dziewica, więc nie tylko młoda kobieta zdolna do małżeństwa, nie mająca jeszcze potomka, ale wprost, bardzo konkretnie i bardzo jasno tłumacze Septuaginty tutaj przełożyli ten termin alma hebrajski na greckie parthenos i za takim tłumaczeniem idzie też wulgata, idzie też tłumaczenie łacińskie, możemy tam znaleźć takie słowa ecce virgo concipiet et pariet, a więc virgo, a więc chodzi tutaj konkretnie o dziewicę. Natomiast sam termin hebrajski, tak jak mówię, określa młodą kobietę zdolną do małżeństwa, ale albo wydaną za mąż, a nie mającą potomka, albo jeszcze za mąż niewydaną. I drugi termin, który może tutaj budzić pewne trudności, pewne problemy ze zrozumieniem, to jest ten termin Emmanuel. Pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, czyli Bóg z nami. Dokładnie jakbyśmy chcieli tutaj oddać po hebrajsku, powinno być Immanuel. Immanu, czyli z nami, i El jako skrócona forma od Elohim. Tutaj Żydzi mieli wiele określeń na Boga. Był ten ten święty tetragram JHWH, który odczytujemy jako Jahwe, ale używano też innych terminów, El, Elohim, Adonai, żeby nie wypowiadać tego świętego imienia Bożego, więc posługiwano się innymi terminami na określenie Boga. Ma porodzić syna, którego nazwie imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Tutaj można by zapytać, do kogo, a cały czas przypominam, że jesteśmy w kontekście historycznym VIII wieku przed Chrystusem, w kontekście tego zagrożenia, jakie przeżywa Achaz, moglibyśmy zapytać, do kogo odnoszą się te słowa? Do kogo odnosi się Panna, do kogo odnosi się ten syn, który ma mieć imię Emmanuel? I tutaj pojawiają się właściwie trzy takie możliwości, najczęściej w komentarzach spotykane. Jeżeli chcemy stricte pozostać w tym kontekście historycznym, niektórzy mówią, zwłaszcza tutaj egzegeza żydowska pójdzie w tym kontekście, będzie mówić, że Izajasz zapowiada narodziny po prostu syna Achaza. Tym znakiem, który otrzymasz, będzie twój syn, będzie to Ezechiasz. Ale taka interpretacja rodziłaby tutaj pewne punkty zapytania, dlaczego użyty termin Alma, dlaczego Panna, jeśli miałoby się odnosić ten termin do zamężnej kobiety, żony królewskiej, tym bardziej, że Achaz miał już synów, jednego nawet tutaj potraktował w taki okrutny sposób. Pismo Święte powie, że przeprowadził przez ogień, złożył w ofierze jakieś pogańskie zwyczaje, więc raczej ten termin nie pasowałby do żony Achaza. Poza tym narodzenie dziecka ze związku króla z kobietą byłoby czymś naturalnym. Dlaczego ono miałoby być odczytywane jako znak od Boga? No i w końcu pojawiłby się, i tutaj jest największy problem, pojawiłby się problem chronologiczny, kiedy prorok Izajasz wypowiada te słowa, wypowiada je około roku gdzieś 735-4 przed Chrystusem. Achaz już żyje, już istnieje, a co więcej, on ma już w tym czasie około 15 lat, a więc te słowa nie mogą się odnosić do Ezechiasza, do syna Achaza. No niektórzy tutaj dalej, trzymając się tego kontekstu historycznego, powiedzą, w takim razie może jest mowa o synu proroka, może takim znakiem, pozostając w tym kontekście historycznym, ma być po prostu syn proroka, tym bardziej, że prorok Izajasz, gdybyśmy czytali właśnie księgę Izajasza, czy księgi historyczne, on już miał dwóch synów o takich bardzo symbolicznych imionach, dość dziwnych imionach, jeden nazywał się Shear Jashub, znaczyło to tyle, co reszta powróci, więc odnosiło się to imię do jakiejś niewoli, reszty, która miała z tej niewoli powrócić, a drugi miał jeszcze dziwniejsze imię, Maher Shalal Hashbaz, co tłumaczymy jako rychły łup, bliska zdobycz, a więc słowa mówiące o jakimś ataku, o zdobyczy, o łupie, o jakichś działaniach wojennych. Niektórzy mówią, że ten trzeci syn by może pasował do tych dwóch, miałby imię Emmanuel, Bóg z nami, też imię dość takie charakterystyczne, ale też to samo pytanie, dlaczego Alma, młoda, niezamężna kobieta, miałaby się odnosić do żony proroka, która już miała dwoje dzieci. Też by tutaj po prostu taka interpretacja nam nie pasowała za bardzo. I poza tym, jakim znakiem dla króla miałby być syn proroka, skoro ten znak ma wyraźnie dotyczyć domu Dawidowego. Więc widzimy, że te dwie interpretacje stricte historyczne, one za bardzo nam tutaj nie pasują. I pozostaje trzecia interpretacja, ta interpretacja właśnie mesjańska. Tym bardziej, że za tą interpretacją mogłoby też przemawiać samo miejsce, gdzie te słowa są wypowiedziane, a wypowiedziane są w Jerozolimie, są wypowiedziane na Syjonie. Tam kiedyś Dawid sprowadził Arkę Przymierza, a więc to jest znak szczególnej bliskości, obecności Boga. Tam na Syjonie Salomon wybudował świątynię. To jest miejsce, gdzie Bóg przebywa ze swoim ludem. A teraz ma narodzić się syn, który zostanie nazwany Emmanuelem. Bóg z nami. A więc ten Emmanuel pasuje bardzo dobrze nawet do kontekstu takiego stricte geograficznego, do tego Syjonu, gdzie Bóg i tak przebywa ze swoim ludem poprzez znak Arki Przymierza, poprzez znak świątyni. A więc ten syn odnosiłby się do Boga, byłby zapowiedzią oczekiwanego Mesjasza. Bóg z nami. Tym bardziej, że jeżeli te słowa odnoszą się do domu Dawidowego, Dawidowi kiedyś zostały tutaj wypowiedziane słowa, gdybyśmy popatrzyli chociażby do drugiej księgi Samuela, do rozdziału 7, też te słowa są często przywoływane jako słowa odnoszące się do Mesjasza. Zostały wypowiedziane Dawidowi, powiedziane te słowa, kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swoich przodków, wtedy wzbudzę po tobie zbuduje potomka twojego i parę słów dalej, on zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki, a więc jest mowa o jakimś potomku, którego królestwo będzie trwało na wieki i teraz ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, a więc jest ta ogromna bliskość pomiędzy właśnie tym potomkiem domu Dawidowego a Bogiem i w tym samym kluczu należałoby tutaj odczytywać to proroctwo o Emmanuelu, a więc interpretacja, która najbardziej nas przekonuje, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwie interpretacje historyczne, to jest interpretacja, która odnosi się do Emmanuela jako zapowiadanego Mesjasza, komuś, kto będzie pochodził z rodu Dawida, bo są to słowa, które Izajasz wypowiada nie tylko do Achaza, ale do domu Dawidowego. Słuchajcie więc domu Dawidowy, mówi Izajasz. Słowa odnoszą się do domu Dawidowego i te słowa odnoszą się właśnie do oczekiwanego, zapowiadanego Mesjasza, który nie będzie kimś dalekim, ale będzie kimś bliskim. Będzie Emmanuelem, będzie Bogiem z nami. I w końcu jeszcze jednym argumentem, który nas, można powiedzieć, ludzi Nowego Testamentu może przekonać, za słusznością takiej mesjańskiej interpretacji tego pierwszego czytania, tej zapowiedzi, będzie Ewangelia według świętego Mateusza. My ją usłyszymy właśnie w tą najbliższą niedzielę. Będą tam słowa świętego Mateusza, który przywołuje właśnie ten cytat z księgi proroka Izajasza, dokładnie te słowa. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel i przywołuje dokładnie w kontekście narodzin Jezusa Chrystusa. A więc sam autor jednej z Ewangelii podpowiada nam, że te słowa należy tutaj interpretować jako słowa zapowiadające przyjście Emmanuela, to znaczy przyjście Mesjasza, który będzie kimś bliskim, będzie Bogiem z nami.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy, Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych, świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
Na drugie czytanie zazwyczaj poświęcamy nieco mniej czasu, zresztą taka jest natura tej liturgii Słowa Niedzielnej, że najbardziej łączy się ze sobą pierwsze czytanie i trzecie czytanie, to znaczy pierwsze czytanie ze Starego Testamentu najczęściej i później wypełnienie tego pierwszego czytania właśnie w Ewangelii. Natomiast drugie czytanie zawsze stanowi takie ogniwo trochę pośrednie, ono może zawierać jakieś nieraz zachęty, może odnosić się do pewnego postępowania tutaj moralnego, ono nie musi się wprost odnosić do pierwszego i trzeciego czytania. To drugie czytanie z listu do Rzymian niedzielne, ono bardzo się jednak wkomponowuje, można powiedzieć, i w czytanie ze Starego Testamentu, i w jego wypełnienie w Nowym Testamencie właśnie w tą najbliższą niedzielę. Mamy tutaj wstęp z listu do Rzymian. Od strony takiej literackiej mówimy, że jest to tak zwane prescriptio, gdzie autor tego listu chce się po prostu przedstawić. Chce powiedzieć, kim jest i chce powiedzieć, do kogo pisze ten list. List jest pisany do Rzymian podczas trzeciej podróży Pawła. Paweł zamierza udać się właśnie do Rzymu, zamierza nawet z Rzymu wyruszyć w dalszych swoich planach, wyruszyć nawet prawdopodobnie do Hiszpanii i z Rzymu chce uczynić taką bazę i materialną, i takiego duchowego wsparcia. Dlatego przed przybyciem do Rzymu wyśle tam list. Mieszkańcy Rzymu nie znają świętego Pawła, więc Paweł musi się im trochę przedstawić. I dlatego w tej pierwszej części tego drugiego niedzielnego czytania mamy tutaj, można powiedzieć, taką autoprezentację Pawła. Paweł po pierwsze podaje swoje imię, od tego słowa zaczyna się właśnie list do Rzymian Paweł, i później podaje trzy kolejne informacje dotyczące własnego życia. Mówi o sobie po pierwsze sługa Jezusa Chrystusa, po drugie z powołania apostoł i po trzecie przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. W listach pawłowych jest to bardzo częste, że Paweł czuje się niejako tutaj, no z taką przesadą można powiedzieć, że czuje się niejako przymuszony do głoszenia Ewangelii Bożej, prawda? On jest z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Nawet jakby nie chciał, to i tak po prostu on czuje tutaj ten obowiązek, a ten obowiązek wynika z drogi do Damaszku i z tego, co doświadczył po prostu z momentu swojego nawrócenia. I bardzo ważna rzecz, i właśnie kluczowe chyba słowa, które łączą nam to pierwsze czytanie niedzielne z Ewangelią, którą za chwilę usłyszymy, to słowa, kiedy Paweł mówi, że jest powołany do głoszenia Ewangelii, i tutaj mówi, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Dla Pawła to jest ogromnie ważne, że to jest Ewangelia nie oderwana od historii, od rzeczywistości, ale to jest Ewangelia, która była zapowiedziana przez proroków w Pismach Świętych w Starym Testamencie. Później święty Augustyn sformułował taką piękną zasadę Novum Testamentum in vetere late, et in novo vetus patet. A więc Nowy Testament już jest zapowiedziany w Starym Testamencie, a Stary Testament wypełnia się w Nowym Testamencie. To jest bardzo mocny argument, którego używa Paweł. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest zapowiedziana. Jezus Chrystus jest zapowiedziany przez proroków w Pismach Świętych w Starym Testamencie. I mówi dalej, jest to Ewangelia o Jego Synu. I teraz pewnie kluczowe słowa tego drugiego czytania o Jego Synu, czyli Jezusie Chrystusie, pochodzącym, pisze Paweł, według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy Synem Bożym. Tutaj w Grece mamy takie piękne zestawienie kata sarka i kata pneuma. Kata sarka, więc według ciała, i tutaj mówi według ciała z rodu Dawida, kata pneuma, a więc według Ducha, jest pełnym mocy Synem Bożym. Więc w tych krótkich słowach Paweł podaje informacje na temat tożsamości Jezusa Chrystusa. Kata sarka, kata pneuma. Jezus jest z jednej strony z rodu Dawida, a z drugiej strony jest pełnym mocy Synem Bożym. I w końcu, później już końcowa część tego drugiego czytania, mamy tutaj podanych adresatów, zwraca się do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych, świętych, którzy mieszkają w Rzymie, no bo pisze list do Rzymu, więc adresat oczywiście jest związany z mieszkańcami Rzymu. No i końcowe pozdrowienie, łaska wam i pokój, typowo żydowskie pozdrowienie, szalom, życzy po prostu tym swoim odbiorcom, którzy będą czytać ten list, życzy łaski Bożej i pokoju. Typowo żydowskie tutaj pozdrowienie, ale najważniejsze pewnie dla nas te słowa, które stanowią takie centrum tego drugiego czytania. Paweł głosi Ewangelię, która jest zapowiedziana w Starym Testamencie, to jest bardzo ważne, i głosi Ewangelię o Jezusie Chrystusie, kata sarka, kata pneuma, który jest według ciała z rodu Dawida, a według Ducha jest pełnym mocy Synem Bożym. Niech te słowa będą takim wprowadzeniem do lektury Ewangelii.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie.
Czytając niedzielną Ewangelię, widzimy, że zmienia się już klimat tych niedzielnych czytań, niedzieli Adwentu. Do tej pory te czytania miały nas przygotować właściwie na drugie przyjście Chrystusa na końcu czasów. I taki jest cel, takie jest znaczenie tego pierwszego etapu adwentowego. Natomiast ostatnie dni Adwentu to już jest bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. I myślę, że ten klimat Bożego Narodzenia został przywołany już w pierwszych słowach Ewangelii, kiedy czytaliśmy, słuchaliśmy te słowa: z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Tu już nam, można powiedzieć, zapachniało Wigilią, tu już, można powiedzieć, poczuliśmy ten klimat nie tylko Adwentu, ale już świąt Bożego Narodzenia. Liturgia nam chce podpowiedzieć, że święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko. Odczytujemy w najbliższą niedzielę Ewangelię, fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Można powiedzieć, że u Mateusza jest to jedna z trzech takich narracji związanych z narodzeniem Jezusa. Będzie jeszcze po tej perykopie, czy po tym fragmencie, będzie jeszcze perykopa mówiąca o mędrcach ze wschodu i trzecia mówiąca o wydarzeniach związanych z Egiptem, ucieczka do Egiptu, rzeź niemowląt, powrót do Nazaretu. My, można powiedzieć, że zaczynamy ten tryptyk dotyczący właśnie tematyki Bożego Narodzenia. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I tutaj Mateusz wprowadza od razu tło tego, co chce opisać, co chce powiedzieć. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mamy tutaj takie tło tego, o czym chce powiedzieć, poinformować nas święty Mateusz. I mamy tutaj informację dość kłopotliwą nieraz w interpretacji, w wyjaśnieniu, mianowicie informację o zaślubinach. Nieraz pytamy, czy Józef był mężem Maryi, czy nie był mężem. Jak to było z tymi zaślubinami? Nam jest trudno to zrozumieć. Tutaj by trzeba wejść trochę w kontekst zaślubin w kulturze żydowskiej. Te zaślubiny miały dwa takie etapy. Pierwszy etap, on był określany takim terminem erusin. My byśmy mogli ten termin przełożyć jako zaręczyny, ale było to coś więcej niż zaręczyny, dlatego że to erusin miało już swoje skutki prawne. To znaczy mężczyzna mógł być nazywany już mężem, kobieta mogła być nazywana żoną. Jeśli by któreś z nich zmarło, wtedy osoba pozostająca była wdowcem albo wdową. To już było nawet coś więcej niż zaręczyny. Mówi się, że osoby zawierające właśnie ten, wstępujące w ten pierwszy etap zaślubin, były też osobami bardzo młodymi. Dla nas może się to wydawać nawet bardzo dziwne. Kobieta mogła mieć nawet 12-13 lat, a więc to jest bardzo młoda dziewczyna, młoda kobieta, natomiast mężczyzna nieco starszy, tutaj podaje się jako przedział te lata 18 do 24, ale ludzie bardzo młodzi. Wtedy wiadomo, też nie było tak długiego życia jak dzisiaj, a też no, nastawienie w ogóle kultury żydowskiej było nastawieniem takim na zrodzenie potomstwa, a więc ci zaślubieni, oni mieli zrodzić potomstwo, mieli się doczekać licznego potomstwa, mieli się doczekać potomstwa swoich dzieci i było to odczytywane jako znak Bożego błogosławieństwa, jako znak niejako przedłużenia imienia danego rodu na ziemi, a więc stąd właśnie bardzo młode osoby, które zawierały ten związek małżeński. A więc mowa jest tutaj o pierwszym momencie zaślubin, określanym tym terminem eruzin, po którym następował drugi moment, tak zwany nisuin. Nie było powiedziane do końca, kiedy on ma nastąpić, ale było takie ograniczenie, że nie dłużej niż po półtora roku od tego pierwszego etapu. A więc po półtora roku od tych zaręczyn, czy czegoś więcej niż zaręczyn, od tego eruzin, po nie więcej niż półtora roku miało nastąpić to nisuin. Miał nastąpić ten drugi etap, który na czym polegał? Na przeprowadzeniu się do domu małżonka. I tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ten podwójny moment zaślubin, te dwa etapy zaślubin, łatwiej nam będzie zrozumieć te słowa z Ewangelii. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, i teraz uwaga, wpierw nim zamieszkali razem. No tak, bo byli już po pierwszym etapie zaślubin, ale przed po prostu wspólnym zamieszkaniem. Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę, że Ewangelista informuje nas tutaj nie tylko o poczęciu, ale od razu podaje za sprawą Ducha Świętego. Jest bardzo ostrożny, żeby czasem osoba czytająca Ewangelię nie miała tutaj jakiejś myśli związanych z jakimś skandalem, z jakąś zdradą, czy broń Boże, z jakimś, nie wiem, cudzołóstwem. Od razu Mateusz podaje tę informację. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. I po tej informacji, po tym zarysowaniu tła, uwaga skupiać się będzie teraz na osobie świętego Józefa. Niektórzy nawet tutaj czynią takie porównanie, zresztą myślę bardzo słuszne, pomiędzy Ewangelią Mateusza a Ewangelią według świętego Łukasza. I tak jak w Ewangelii Łukasza mamy zwiastowanie Maryi, tak tutaj mówimy, że mamy takie zwiastowanie, które dokonuje się wobec świętego Józefa. Niektórzy właśnie porównują, nawet widzą pewne paralele pomiędzy tymi dwoma zwiastowaniami. I teraz mowa właśnie jest o świętym Józefie. Mąż jej Józef, on już miał prawo, jak mówiliśmy, nazywać się mężem po tym pierwszym momencie zaślubin, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Jak tutaj rozumieć te słowa? Właściwie no, trzeba by tutaj zadać sobie pytanie, na które odpowiedzi nie znajdziemy, ale czy Józef mógł wiedzieć o tym cudownym poczęciu, czy dopiero dowiedział się o nim później, podczas snu, kiedy te tajemnice wyjaśnił mu anioł pański. I tutaj może nawet i celowo Ewangelista nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdybyśmy założyli, że Józef na przykład wiedział o tym cudownym poczęciu, mogła mu o tym powiedzieć Matka Najświętsza, przecież na pewno ze sobą spotykali się, rozmawiali. Gdyby wiedział, co by oznaczało, że był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie. Tutaj mamy taki grecki czasownik deigmatizein, znaczy tyle, co zniesławiać, ale też mógłby znaczyć tyle, co ujawniać. Więc gdyby Józef wiedział, można by tutaj tę jego sprawiedliwość odczytywać w tym kluczu jakiegoś ogromnego szacunku, ogromnego respektu wobec Bożych tajemnic. Skoro doszło do poczęcia za sprawą Ducha Świętego, a więc Józef zachowuje się tutaj w sposób taki ogromnie ostrożny. On jest ogromnie ostrożny, delikatny. On nie chce wnikać, nie chce wchodzić, po prostu nie chce zakłócać tych Bożych tajemnic, nie chce ujawniać też tych Bożych tajemnic. Po prostu one ujawnią się wtedy, kiedy Pan Bóg uzna to za stosowne. Gdybyśmy przyjęli, że święty Józef nie wiedział o tym cudownym poczęciu, dowiedział się później, dopiero jak słyszeliśmy podczas snu, wtedy ta jego sprawiedliwość i ta jego chęć, aby nie narażać Maryi na zniesławienie, mogłaby być tutaj odczytywana jako taki ogromny szacunek wobec Bożego prawa. Nie chce naruszyć Bożego prawa, a z drugiej strony nie chce, żeby w żaden sposób, nie chce, aby Matka Najświętsza w jakikolwiek sposób była jakoś tutaj upokorzona. Właściwie prawo żydowskie znało dwie takie możliwości, kiedy kobieta po pierwszym etapie zaślubin stawała się brzemienną, mianowicie kiedy sama naruszała prawa małżeńskie, prawda, sama zdradziła swojego męża i wtedy kara była straszna. Księga Powtórzonego Prawa tutaj w 22 rozdziale mówi, że kara była bardzo okrutna i taka kobieta i mężczyzna, z którym zgrzeszyła, oboje mieli być ukamienowani, albo też mogła stać się ofiarą po prostu przemocy, mogła być niewinna i wtedy oczywiście jej nie spotykała kara, kara spotykała mężczyznę, który tutaj takiego przestępstwa się dopuścił. Józef absolutnie, widzimy, nie wnika nawet jakoś w te tajemnice, ale zwróćmy uwagę, nie chce narazić Matki Najświętszej na zniesławienie. Nie chce, i wtedy to słowo deigmatizein byłoby tutaj takim publicznym stawianiem zarzutu. Nie chce po prostu stawiać jej publicznie zarzutu. No, powinien Matkę Najświętszą, powinien Maryję tutaj zadenuncjować, podać do sądu, powinien odbyć się proces. Zwróćmy uwagę, on tak bardzo kocha Maryję, że taki pierwszy pomysł, który mu przychodzi do głowy, to jakaś myśl, muszę zrobić wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Muszę zrobić wszystko, żeby nie była poddana żadnemu procesowi, żadnemu upokorzeniu. Popatrzmy, jak bardzo tutaj święty Józef szanuje Maryję, z jaką wielką delikatnością podchodzi tutaj właśnie do tego, czego po ludzku nie rozumie. My rozumiemy, bo patrzymy na to z perspektywy 2000 lat. Natomiast gdybyśmy chcieli wejść w życie tego człowieka, przecież dla świętego Józefa, dla Matki Najświętszej, to są ogromne tajemnice, których oni do końca nie rozumieją. I pojawia się pewien znak od Pana Boga, znak bardzo delikatny, anioł pański ukazuje mu się we śnie. Pan Bóg nie tylko w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie też będzie mówił we śnie i to właśnie do świętego Józefa będzie przemawiał tutaj poprzez sen. Odczytanie takiego znaku snu też będzie świadczyć o czym? O tym, że Józef jest człowiekiem ogromnie wrażliwym, otwartym na ten Boży głos, ten głos tak bardzo delikatny, głos, który przychodzi nawet podczas snu. I słyszy tutaj te słowa, Józefie, synu Dawida, zwróćmy uwagę, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Teraz zostaje to w jakiś sposób, no jak też święty Józef rozumiał poczęcie z Ducha Świętego, ale w jakiś sposób zostaje to Józefowi tutaj wytłumaczone, mimo że nadal pozostaje w klimacie rzeczy niepojętych, w klimacie jakiejś ogromnej tajemnicy. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. To jest ogromnie tutaj ważne, ma nadać imię Jezus. Nawet jeżeli nie jest to twoje dziecko, masz mu nadać imię. To było ogromnie ważne tutaj, jeśli chodzi o odniesienie do prawa żydowskiego, dlatego że nadanie imienia było związane też z pewnym aktem adopcji. Nadanie imienia to jest po prostu adoptowania, więc ten syn stanie się twoim synem i od strony prawnej będzie twoim synem, a wiemy, że Józef pochodził z rodu Dawida, bo wcześniej mamy, zresztą pierwsze wersety Ewangelii Mateusza, to mamy cały rodowód, który właśnie kończy się tym, że Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus. I Józef pochodzi z rodu Dawida, adoptując Jezusa od strony prawnej, nadając mu właśnie imię, od strony prawnej sprawia, że Jezus też wchodzi w ród Dawida. I w ten sposób właśnie można powiedzieć, że Jezus jak najbardziej jest potomkiem Dawida. Nadasz mu imię Jezus. Nie chcę tutaj za długo się na tym imieniu zatrzymywać, ale imię, które znaczy tyle, co Jahwe jest zbawieniem. Hebrajskie Jeszua, skrót od Jehoszua. Jahwe jest zbawieniem, a więc w imieniu Jezusa ukryte jest to najświętsze imię Boga, imię Jahwe, imię, które Bóg objawił Mojżeszowi na pustyni. Wiemy, co znaczy to imię właśnie. Mojżesz prosi wtedy Boga, aby objawił mu, co to znaczy. Jak mnie zapytają Izraelici, kto cię do nas posłał, co mam im odpowiedzieć? Ja jestem, który jestem. Mówimy tutaj od strony takiej filozoficznej, istotą Boga jest istnienie. Bóg jest tym, który jest, ale nie jest gdzieś daleko oderwany w jakichś zaświatach, w niebie. On jest, który jest, ale jest równocześnie dla człowieka. I wiemy, co to imię Jahwe znaczyło w kontekście Izraela. Jestem, który jestem, ale po to, aby was wyprowadzić z niewoli egipskiej. I też ten moment, ten element wyprowadzenia ukryty jest w imieniu Jezusa. Jezusa. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów, a więc już nie niewola egipska, już nie jakaś niewola polityczna, mimo że tak bardzo często był utożsamiany Mesjasz jako Mesjasz polityczny, ale będzie to niewola o wiele bardziej wysublimowana. Będzie to niewola grzechu, niewola tego, co przeszkadza w kontakcie z Bogiem. On bowiem zbawi, wyzwoli lud od jego grzechu. I teraz mamy słowa, które nam pięknie tutaj przywołują to pierwsze czytanie, na które poświęciliśmy tyle uwagi. Stało się to wszystko, a więc nie tylko nadanie imienia, stało się to wszystko, cała ta tajemnica poczęcia, tego snu, nadania imienia, stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. I mamy tutaj cytat z pierwszego czytania, z proroka Izajasza, 8 wieku przed Chrystusem: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. I to jest ogromnie ważne tutaj to imię, można powiedzieć, że ono staje się takim kluczem Ewangelii Mateusza. Tak najogólniej widzimy tutaj, zostaje przywołane w tym pierwszym rozdziale: nadadzą mu imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami, a więc mamy to imię w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza i mamy to imię też w ostatnim, 28 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Tam mamy też Emmanuela. Gdzie on się pojawi? Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu powie swoim uczniom, posyłając ich na misję: oto to ja jestem z wami aż do skończenia świata. Więc on jest takim kluczem, taką klamrą, tym Emmanuelem, który spina ten początek Ewangelii z końcem. Jestem z wami aż do skończenia świata. Jezus jest z nami w Bożym Narodzeniu, w tajemnicy swojego przyjścia. Staje się Bogiem bliskim człowiekowi. Człowiek może go dotknąć, wziąć na ręce, zobaczyć, ale jest Bogiem, którego bliskość się nie kończy. On jest, który jest i pozostanie ze swoim Kościołem, pozostanie ze swoimi uczniami aż do skończenia świata. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie, nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Popatrzmy, jak Józef wypełnia tutaj nakaz anioła. Nie dyskutuje, nie rozważa, tak jak Achaz, nie kalkuluje tutaj po ludzku. Po prostu uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wypełnia to wszystko, ten delikatny głos, który usłyszał podczas snu, wprowadza w życie, jest doskonale posłuszny. I to posłuszeństwo my zobaczymy także i w dalszych scenach, zwłaszcza kiedy będzie ucieczka do Egiptu. Wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę, udał się do Egiptu. Później znowu wstał, wziął dziecię, jego matkę, wrócił do ziemi Izraela. Jaka ogromna delikatność Józefa i jakie wielkie tutaj jego posłuszeństwo wobec woli Bożej. Jak bardzo pięknie, delikatnie, równocześnie głęboko święty Józef uczestniczy w tych tajemnicach, które po ludzku mówiąc go ogromnie przerastają.
Szukając Słowa Bożego, teraz już zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, do dopytań. Przypomnę, że jest z nami ksiądz dr Tomasz Bąk, biblista, Katolicki Uniwersytet Lubelski, i za chwilę będziemy mogli rozmawiać, zadawać pytania tutaj do naszego studia. Telefony 56 655 23 55 dla Polski Północy, dla Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66, szukając Słowa Bożego. Zapraszamy serdecznie. Jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tomek z Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, gościa i ojca.
Witamy, panie Tomaszu.
Ojca Janusza. Chciałem się tak dowiedzieć, bo kiedyś na radiu, w Radiu Maria był też ksiądz biblista, chyba ten, co dostał takiego Nobla katolickiego czy coś. No i wtedy jakoś tak wyszedł taki temat, że Jezus miał przyrodnie rodzeństwo. No i potem się trochę tam zagotowało w telefonach, bo dużo ludzi dzwoniło, no ja też byłem zaskoczony. I jakby gość mógł na ten temat coś powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dobrze, panie Tomku, dziękujemy, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. No temat byłby ogromnie tutaj szeroki, panie Tomaszu, ale odwołałbym się do dwóch takich elementów, mianowicie do samego języka greckiego. Jeżeli popatrzymy do języka greckiego, spotykamy tutaj taki termin adelfos, kiedy jest mowa o braciach Jezusa, chociażby w tej scenie, kiedy właśnie przychodzą do Jezusa osoby, mówią o to, matka twoja i bracia twoi cię szukają w liczbie mnogiej, adelfoi. Adelfos, to co my tłumaczymy poprzez słowo brat, ma znaczenie tutaj szersze. Ono nie odnosi się tylko do brata z krwi i kości, ale używając naszego języka można by też powiedzieć kuzyn. Kuzyn, kuzynka, krewny. Więc takim najbezpieczniejszym tłumaczeniem tego słowa byłoby użycie tutaj określenia krewny. Takie by było znaczenie tego słowa.
Tak jak my mówimy brat cioteczny, prawda?
My dokładnie mówimy brat cioteczny. Idziemy na pielgrzymkę, zwracamy się do wszystkich bracie, siostro, prawda? Ksiądz na mszy świętej powie bracie i siostry, prawda? Więc w takim rozumieniu też jak najbardziej. Natomiast jeżeli byśmy chcieli tutaj odnieść się do rodziny, więc już nie aż w tak bardzo szerokim kontekście, jak nie wiem, bracia i siostry, o których mówimy podczas liturgii, więc po prostu krewny, ogólne tutaj tłumaczenie. No i drugi taki argument za tym, że Maryja nie miała dzieci poza Jezusem, że Jezus był pierworodnym, a równocześnie jedynym synem, to co tak spontanicznie przychodzi mi do głowy, to 19 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Mamy tam taką scenę, kiedy właśnie Jezus z krzyża wypowiada te słowa do Maryi i do swojego ucznia umiłowanego. Oto matka twoja, oto syn twój. I jest powiedziane od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. No nawet tak po ludzku patrząc, gdyby Jezus miał braci, to by nie musiał prosić jednego ze swoich uczniów o to, aby zaopiekował się Maryją, o to, aby wziął Maryję do siebie. Po prostu inni bracia by się tym zajęli, matką najświętszą by się zaopiekowali. To tak spontanicznie po prostu dwa argumenty, które mi przychodzą. Można używać takiego określenia, zresztą my się go nie boimy, jest ono normalnie w tłumaczeniu Pisma Świętego, to bracia twoi cię szukają, ale w tym szerszym znaczeniu termin adelfos w znaczeniu po prostu krewny. Oto matka twoja i krewni twoi cię szukają. No jest jeszcze trzeci tutaj sposób tłumaczenia, niektórzy mówią, ale właściwie tutaj nie mamy za bardzo argumentów dotyczących świętego Józefa. Niektórzy mówią, że święty Józef, kiedy zawierał małżeństwo z Maryją, był człowiekiem podeszłym już w latach i mógł mieć dzieci z pierwszego małżeństwa. No też można spotkać takie tłumaczenie, ale po prostu jakoś za bardzo tutaj argumentów za takim tłumaczeniem nie mamy. Więc nawet jeżeli by to byli bracia Jezusa, to po prostu ze strony Józefa, który wcześniej był żonaty i miał wcześniej dzieci, ale to jest taki chyba najsłabszy argument. To tak spontanicznie do głowy przychodzi.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Bardzo serdecznie witam czcigodnych kapłanów. I mam tylko jedno pytanie do kapłana gościa, bo tutaj właśnie do tego nadmienił. I to jest w kontekście też tego pytania. Jakby tutaj wybronić, szczególnie dla tych, którzy wyciągają argumenty, że Pan Jezus miał rodzeństwo. Że Józef nie zbliżał się do Maryi do czasu, aż porodziła. O, to by moje było pytanie. Więc jak rozumieć to, nie zbliżał się? Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Tak, więc nie należałoby tutaj tego słowa rozumieć w kontekście po prostu relacji małżeńskich, relacji fizycznych. No, słowo zbliżać się jest też terminem bardzo szerokim. Zazwyczaj, jeżeli jest mowa o kontakcie fizycznym między mężczyzną a kobietą, gdybyśmy popatrzyli chociażby, nie wiem, do Starego Testamentu, Stary Testament, czy w ogóle ten kontekst hebrajski, on używa tutaj innego określenia, mianowicie określenia poznać, co dla dla nas wydaje się zupełnie, zupełnie dziwne, ale no inna kultura, więc gdyby tutaj było, nie wiem, że święty Józef nie poznał Maryi, można by myśleć o właśnie tych relacjach między mężem a żoną, między mężczyzną a kobietą. Natomiast tutaj nie zbliżał się, no słowo zbliżać się ma też znaczenie bardzo szerokie, no może, nie wiem, nam się kojarzyć tutaj od razu kontekst Józefa, Maryi z tym kontekstem relacji też fizycznych, ale no słowo zbliżać się ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Ja bym tutaj widział te słowa bardziej w kontekście po prostu tego, o czym mówiłem, jakiejś takiej ostrożności, i na to bym chciał zwrócić uwagę w kontekście świętego Józefa. Jest człowiekiem, który z taką wielką ostrożnością, jakąś delikatnością podchodzi do tych wszystkich tajemnic, które się dzieją, do tego wszystkiego, co ma miejsce, więc po prostu nie zbliżał się do niej, w znaczeniu nie ingerował w te tajemnice, która po prostu go przerastała. Nie ingerował, nie próbował w jakiś sposób swoją ingerencją, swoim jakimś narzucaniem się. On chroni Maryję, jest przy Maryi, ale po prostu nie ingeruje w te sprawy, w te tajemnice, które go przerastają. Jest takim człowiekiem, który chodzi po ziemi, ale z drugiej strony jest takim człowiekiem też mistycznym, więc nie widziałbym tutaj tych słów, nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. Nie widziałbym tutaj tych słów w kontekście po prostu relacji czysto fizycznych. Chociaż gdybyśmy chcieli wziąć pod uwagę tylko ten fragment Ewangelii, tylko tę perykopę, no nie można się tutaj upierać, że ta perykopa mówi o tym, że Józef i Maryja nie mieli innych dzieci, ale nie zachowujemy się tutaj, nie wiem, jak osoby z jakiejś, nie wiem, sekty, które sobie wycinają pewne fragmenty, tylko daną perykopę, dany fragment odczytujemy w całości, odczytujemy w kontekście, prawda? Gdyby Jezus miał braci, to na pewno byłaby o nich, nie wiem, no Ewangelie by były pełne tych informacji. No mamy rodzinę Jezusa, mamy Jego braci, mamy kogoś, kto jest ogromnie ważny, więc tych informacji tutaj, nie wiem, w Dziejach Apostolskich na przykład, no powinno być ich ogromnie wiele. No nie ma takich świadectw. Jest ten 19 chociażby rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jezus, umierając na krzyżu, powierza matkę jednemu ze swoich uczniów. Dlaczego nie swojemu bratu? Więc nie w oderwaniu od całości, ale cała Ewangelia, cały Nowy Testament niczego tutaj nie mówi o braciach, rodzonych braciach Jezusa.
Zresztą przepięknie to opisuje, tutaj myśli daje nam ojciec święty Jan Paweł II, bodajże w takim liście Redemptor Custos, tak?
O świętym Józefie, tak.
Tak, i tam jest właśnie bardzo takie wyważone i piękne określenia i to zresztą kto by też czytał poniekąd, no to nie jest Pismo Święte, ale też te objawienia Katarzyny Emmerich, to są też te pierwsze lata Pana Jezusa na rodzinę, mówiące, że właśnie to z boku, był bardzo obecny, ale z boku, znaczy nie chciał, tak. Tu ksiądz mówi, doktor, wchodzić, jakby wiedział, to są sprawy Boże, z butami ludzkimi, prawda? Tak. Wiedział, że Pan Bóg to sobie wszystko rozwiąże, bo tam była kwestia i porodu, i tego, tamtego. No i co? No, dyskusja ileś tam trwająca, a my już teraz mówimy z przekonaniem zawsze dziewica, prawda?
Tak, dokładnie.
I Maria zawsze dziewica.
Ten argument wieczny. Właśnie też tradycji Kościoła, prawda? Więc nie tylko Pismo Święte, ale tradycja, która od samego początku czci Matkę Najświętszą jako dziewicę, jako zawsze dziewicę właśnie. Tutaj nawet były te określenia przed porodem, w trakcie, po porodzie, postpartum, więc ojcowie Kościoła tutaj bardzo mocno zwracają uwagę na ten element. Zresztą też znaczenie dziewictwa jako po prostu oddanie się w 100% danej sprawie, w tym wypadku oddanie się w 100% po prostu Jezusowi, tym tajemnicom, które się dzieją woli Bożej, w takim też tutaj kontekście i znaczeniu. Ale chciałbym, żebyśmy też czytając tę niedzielną Ewangelię, bo grozi nam trochę takie niebezpieczeństwo, żeby nieraz czepić się powiedzmy jednego słowa i wtedy to jedno słowo może nam zniszczyć całość, prawda? Popatrzeć na cały obraz. Nie można patrzeć na namalowany obraz, jeżeli tylko popatrzę, nie wiem, na jeden szczegół na tym obrazie. Można, nie wiem, zwrócić na niego uwagę, ale nie zobaczę całego obrazu, jeśli będę się koncentrował tylko na jednym fragmencie. No trzeba popatrzeć też na całość i tutaj bym zachęcał. Całość pokazuje Józefa jako człowieka, tak, który chodzi po ziemi, ale jako też no takiego mistyka.
Zresztą już tutaj ikona taka. Pamiętam, w Ziemi Świętej widziałem ikonę, gdzie pokazane jest, że koło świętego Józefa już przy narodzeniu diabeł tam gdzieś za uszami mu tam, prawda? Już go chce jakby wyprowadzić w pole, czyli od samego początku i wcieleń narodzenie i tutaj zły chce właśnie namącić, ale wiemy, że święty Józef się temu wszystkiemu nie poddał i
no, diabeł posłuży się też konkretnym człowiekiem, mianowicie posłuży się Herodem, przecież będzie też tutaj zagrażał w sposób bardzo konkretny, będzie chciał zniszczyć, posługując się Herodem, będzie chciał zniszczyć te tajemnice, które po prostu się dzieją. Wielkie sprawy Boże, tam gdzie jest działanie Pana Boga, tam zawsze będzie też i próba jakiegoś zniszczenia tych Bożych planów, ale te słowa Izajasza tutaj, które wypowiedział do Achaza, są, myślę, ważne. Nie bój się. I zresztą w ogóle w każdym objawieniu, to jest też takim znakiem, sprawdzianem pewnego autentyczności objawienia. Tu mówiłem o tym porównaniu między właśnie Józefem a Matką Najświętszą, te sceny zwiastowania. W obu tych tekstach, no pierwsze słowa, które się pojawiają, nie bój się. Józefie, synu Dawida, nie bój się. Do Matki Najświętszej też te same słowa właśnie, nie bój się. Słowa po prostu takiej wielkiej odwagi. Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego okryje cię cieniem. Plany Boże, one będą jakoś tutaj w niebezpieczeństwie, ale Pan Bóg sobie z tym poradzi.
I jeszcze kolejny, być może telefon zdążymy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Ja w nawiązaniu do listu do Rzymian, tak ksiądz zwrócił uwagę na to, że w sensie akcentu, że bardziej jest akcent na pierwsze i trzecie czytanie. I w tym, co tyczy się właśnie listu do Rzymian, 7 wiersz. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. No, ksiądz się odniósł do tego, że to prawda co do żydowskiego pozdrowienia. Ja bym tutaj chciał więcej zauważyć, że samo to, że Paweł kieruje właśnie do Rzymu, do Rzymian te słowa, że przez Boga umiłowanych, no Bóg miłuje ogólnie mówiąc wszystkich, że dał swojego Syna, ale tu jest dalej powołanych świętych, a więc to już znaczy więcej, prawda, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga. No łaska, prawda, przyszła przez Jezusa Chrystusa, jak oznajmia nam Ewangelia według świętego Jana. I przez łaskę, przez to, że po prostu z łaski jest darowane zbawienie, człowiek otrzymuje pokój. I w tymże samym liście do Rzymian właśnie w 5 rozdziale od początku można zwrócić uwagę na takie słowa. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest też tutaj po prostu w przypisie odniesienie do formy zachowujemy, czyli trybu oznajmującego, bo prawda, no to jest taka pewna specyfika języka greckiego, że formę się ustala w zależności od tego, jak to z kontekstu wynika, czy tryb rozkazujący, czy oznajmujący. Ale myślę, że właśnie te słowa, łaska wam pokój od Boga, Ojca naszego, a więc kwestia, że kierowane te słowa do dzieci bożych. Co tak,
ale panie Deuszu, będziemy już powoli, bo to są takie troszeczkę już te nitki, takie drobniejszego, że tak powiem, rodzaju w tym pięknym arasie, jakim jest Słowo Boże najbliższą niedzielę. Więc dziękuję panu bardzo, bo tak to będziemy się tak troszeczkę już rozdrabniać zbytnio. A tu ksiądz doktor o ogólnym przesłaniu też chce mówił, przepraszam.
No oczywiście mówiąc tutaj słowa łaska i pokój, oczywiście z jednej strony jest to w klimacie takim żydowskim, zresztą no, Paweł jest faryzeuszem, więc trudno, żeby pisał inaczej, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że ten wstęp, on jest typowo, jeżeli mówimy od strony literackiej, takim tak zwanym preskrypcjo, a więc on spełnia pewne warunki. O to mi tutaj chodziło. Mamy nadawcę, mamy adresatów i mamy później właśnie końcowe też pozdrowienie. Wszystkie te elementy, do Rzymian, od strony właśnie takiej typowo literackiej jest tutaj jak najbardziej pisany i piękną greką i spełniającym pewne kryteria. Natomiast też to odniesienie do świętych, otóż takim określeniem po prostu określano chrześcijan. Mieszkańców Jerozolimy też określano. W Dziejach Apostolskich spotkamy. Właściwie były dwa takie określenia. Albo mówiono droga, albo święci, jeżeli jest mowa o nowej drodze, na przykład jest mowa o nowych gminach chrześcijańskich, jeśli jest mowa o świętych, to nie znaczy w kategorii, nie wiem, tych, którzy nie mają żadnego grzechu, ale może tutaj wkraczamy, nie chcę się upierać, też w klimat Starego Testamentu, gdzie hebrajskie kadosz znaczy tyle, co oddzielony, święty jako oddzielony, a więc świętych, a więc innych, tych, którzy się oddzielają, którzy nie żyją tak jak wszyscy inni, prawda, powołanych świętych, a więc są powołani do tego, aby żyć inaczej, prawda? Więc może w takim też kontekście. A że łaska jest powiązana z pokojem, oczywiście jak najbardziej, to nie ma wątpliwości.
Zachęcamy do czytania, do medytacji Słowa Bożego, nie tylko na niedzielę najbliższą, ale każdego dnia mamy ku temu możliwości, środki. Zresztą też ciągle nasi goście do tego zachęcają z dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II. Dziękuję bardzo, księże doktorze, za dzisiejszą tutaj do nas skierowane słowo, za przyjazd w ogóle. No i pozdrawiamy wszystkich kochających Pismo Święte. Pewnie ksiądz też ma takich
bardzo serdecznie
swoich uczniów
dziękuję.
Z rodziny.
I też, jeśli mogę, takie słowo tylko tutaj zakończenia w tej niedzielnej liturgii. Zwróćmy uwagę na to jedno słowo Emmanuel, Bóg z nami. Niech nas to słowo jakoś tutaj przepełnia. Niech ono będzie po prostu w naszym sercu. Bóg z nami, nie gdzieś daleko, ale Bóg jest po prostu z nami, a szczególnie podczas Eucharystii. Szczególnie tutaj zwróćmy uwagę, Bóg jest z nami w swoim słowie, jest z nami, w chlebie i winie jest z nami, w osobie kapłana jest z nami, we wspólnocie jest z nami. No i też może
apostoł takie dopowie, któż przeciwko nam.
Dokładnie,
jeżeli,
dokładnie. Życzę właśnie tej świadomości, że Bóg jest z nami i też tego pragnienia, abyśmy my byli z Bogiem. I oczywiście wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.